Marzę o kościele.
Mam niezwykłą przyjemność przywitać Michała Pola, dziennikarza sportowego. Kiedyś głównie media tradycyjne, dziś nowe media. Kanał sportowy to hasło, które pewnie najbardziej kojarzymy. Ale dziś najistotniejsze będzie dla nas to, że pan redaktor jest attaché polskich paraolimpijczyków i ampfutbolistów. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
2 grudnia, czyli w miniony czwartek, miał miejsce 3 plebiscyt Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, ale też 3 grudnia, czyli dzień później, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. I tak te dwie okazje chciałabym wykorzystać jako punkt wyjścia do naszej rozmowy. Pan redaktor miał już okazję dwukrotnie relacjonować igrzyska paraolimpijskie. Raz było to Rio, a raz Tokio.
Spotykał zimowe w Pjongczang. Ale to nic nie szkodzi.
Ale z kronikarskiej dokładności oczywiście dopowiadamy. Opisywał pan te niesamowite historie, spotykał pan tych ludzi. To zacznę od tego. Jak to jest spotkać ludzi, o których my często na co dzień myślimy jako o tych, których dotknęło nieszczęście? No, ono jest oczywiście obiektywne, ale myślimy o nich ze współczuciem, jakby im czegoś w życiu brakowało, a pan spotyka herosów.
Tak, to prawda. Właśnie pierwsza rzecz, której człowiek uczy się, obcując ze sportowcami z niepełnosprawnością, bo nawet już nie mówimy niepełnosprawnymi, nawet oni sami już wolą, żeby mówić o nich parasportowcy. Pierwszą rzeczą, jaką się uczymy, to jest to, żeby się, broń Boże, nad nimi nie litować. I ktoś, kto pierwszy raz ogląda zawody na tym najwyższym poziomie, na igrzyskach, czy mistrzostwach świata, czy Europy, patrzy, że absolutnie są to osoby spełnione w tym, co robią. Robią to na najwyższym możliwym poziomie, często nawet mając lepsze wyniki niż osoby pełnosprawne. Były takie przypadki w Rio, na przykład na igrzyskach olimpijskych, w biegu na 1500 metrów. Zawodnik zdobył złoty medal, a potem 2 tygodnie później był na tym samym stadionie olimpijskim. Bieg osób ociemniałych, czyli nie niewidomych, bo to jest jeszcze inna kategoria, tam biegną z przewodnikiem, tylko osób po prostu mających bardzo ograniczone pole widzenia, widzących światło albo ewentualnie jakiś zawężony taki korytarz i tam dwóch pierwszych zawodników miało lepszy rezultat niż ten, który zdobył złoty medal olimpijski.
Więc ja o tym czytałam, ale powiem szczerze, że chciałam o to zapytać osobiście, bo brzmi to niewiarygodnie.
Tak, chcę powiedzieć, że absolutnie nie ma się co nad nimi litować. To jest ostatnia rzecz, jakiej oni potrzebują. Oni często bardzo podkreślają, a jest to szokujące, gdy na przykład rozmawia się z osobą niewidomą albo z osobą, która straciła kończynę w wyniku jakiegoś koszmarnego wypadku. Albo na przykład, gdy rozmawia się z osobą, która straciła obie ręce jako dziecko. Oni dzisiaj są spełnionymi ludźmi. Oni, właśnie sport dał im tak wiele, że oni odpowiadają dla nas, wydawałoby się, w szokujący sposób. Nie cofnęlibyśmy czasu, gdyby była taka możliwość. Na przykład kapitan reprezentacji Polski w futbolu, Przemek Świercz, który miał wypadek na motocyklu w Norwegii, cudem go przeżył i stracił nogę, dziś mówi, że po prostu to nie jest tragedia. To po prostu zamknął pewien etap w życiu i otworzył nowy, ale w tym nowym jest osobą tak spełnioną, reprezentuje Polskę, gra na najwyższym poziomie, jeździ po całym świecie na zawody, inspiruje innych, jakby otwiera innym oczy, że wypadek, że niepełnosprawność to nie jest koniec świata. To ich łączy, bo oni właśnie tak na to patrzą. Gdy rozmawiam z zawodnikiem z Egiptu, który jest tenisistą stołowym, posłuchajmy, wiemy, jak wygląda tenis stołowy, prawda? Rakietką podbijamy, piłeczkę o stół i tak dalej. Natomiast on nie ma obu rąk, więc jak gra w tenisa? A tak, że trzyma rakietkę w ustach i powiedział mi, że dwa lata mu zajęło wyćwiczenie sobie karku. Kark jest jakby jego przedramieniem, no bo to trzeba mieć mięśnie, żeby móc przez cały mecz odbijać. Gwarantuję, on gra na bosaka, więc piłeczkę podrzuca sobie palcami stopy do góry, serwuje i nikt z nas by nie odebrał od niego serwu. Spotkałem go już na dwóch igrzyskach właśnie, w Rio i w Tokio i on mówi, że jest absolutnie spełnioną osobą.
Dzisiaj jest to takie moje skojarzenie. Dzisiaj jest świętego Mikołaja, dostajemy różnego rodzaju podarki, mam nadzieję, że dostajemy. Natomiast oni czasem nawet mówią, że to było właśnie prawie że dar, który im pozwolił odkryć siebie i najważniejsze rzeczy w życiu.
Tak. Tak, bardzo często właśnie to podkreślają o tym darze. Mało tego, bardzo często słyszę od nich, właśnie tak też mówi Przemek Świercz, że jakby Pan Bóg miał na mnie taki plan. Chciał, żebym ja przeszedł to, co przeszedłem, ale żebym się otworzył. Chciał stworzyć nowego mnie i też, żebym ja moim przykładem dzielił się z innych, bo oni to bardzo często podkreślają. Właściwie ciężko znaleźć zawodnika, który wyszedł na szczyt, który się podniósł z absolutnej tak dla ludzi powiedzieliby, no wyobraźmy sobie, wypadek, tracimy obie ręce. No to jeden zawodnik mi powiedział, no miałem do wyboru usiąść na kanapie i już z niej nie wstać do końca życia, spędzić resztę życia przed telewizorem, być obsługiwanym przez rodzinę, karmionym i tak dalej. Nie chciałem. On akurat stał się kierowcą, nie mając obu rąk, stał się kierowcą rajdowym.
To brzmi niesamowicie.
Topą. On dzisiaj błyskawicznie potrafi za pomocą stóp zmienić na przykład koło, przykręcić, odkręcić śruby i zrobić to w błyskawicznym czasie. Dzisiaj jest inspiracją właśnie dla takich osób, których też spotkał, wydawałoby się, koniec życia. Co ja jeszcze w życiu osiągnę? Nie. Można sobie wymyślić najbardziej nieprawdopodobne marzenie i dążyć do spełnienia tego marzenia.
Wspomniał pan redaktor o tym wątku wiary i on się rzeczywiście często powtarza. Złoty medalista w rzucie dyskiem Piotr Kosewicz startował z dwoma szkaplerzami na szyi i mówił o tym, że jest bardzo wierzący i bez wiary nie znalazłby sobie tyle siły. Ja pamiętam, że nawet kiedyś na Twitterze ktoś panu zarzucił, że a po co o tym Bogu pan tak wspomina? No ale to się pojawia jako inspiracja, to się pojawia jako źródło siły?
Tak. Właśnie to często, no bo wiadomo, że człowiek, gdy zdarza się wypadek, gdy zdarza się nagła taka zmiana w życiu, każdy sobie stawia pytania, dlaczego ja? I ich odpowiedzią jest, bo Pan Bóg miał dla mnie plan. I tym planem może być to. No bo na przykład mamy przypadek zawodnika, który jako młody chłopak 18-letni podjął pierwszą pracę, marzył o sprowadzeniu samochodu, pracował 2 miesiące na budowie. Jak dostał pierwszą wypłatę, to ktoś za nim poszedł i go od tyłu walnął w głowę i jeszcze położył na torach. Pociąg obciął mu obie nogi, cud, że w ogóle przeżył i sobie przez lata zadawał pytania dlaczego. Bardzo sobie trudno radził. Nie wiedział w ogóle o sporcie niepełnosprawnych, bo o nim się nie mówiło, nie pokazywało. Gdzieś przez siłownię trafił do sportu. Potem generalnie trzy razy na 3 igrzyskach zdobywał srebrny medal w krnięciu kulą, bo okazało się, że jest w tym rewelacyjny. Mówię tu o Januszu Rokickim, który jak już właśnie wydostał się na szczyt, nagle z małej miejscowości gdzieś pod Bielsko-Białą, zwiedził cały świat, zaczął przywozić medale i zadał sobie pytanie, dlaczego właściwie tak to się potoczyło, jaki był plan. No więc plan był właśnie taki, żeby stać się inspiracją dla innych i on założył osobiście w Bielsku-Białej Klub Integracji Sportowej, namawiając niepełnosprawne dzieci na sport i zainspirowane przez niego dzieciaki już zaczęły zdobywać Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata juniorów, wyszły z domu, przestały siedzieć w czterech ścianach. To jest wielka ich misja, tych ludzi wyciągnąć osoby z tych czterech ścian, przełamać jakieś stereotypy. No niestety, co tu dużo mówić, ciągle jeszcze są miejsca, czy ludzie, czy regiony, gdzie niepełnosprawność jest traktowana jak, no na przykład jak kara boska, jak coś, co zostało zesłane na rodzinę za grzechy. Tak na przykład mniemają, pisałem o tym właśnie na igrzyskach w Tokio. Pierwszy raz się spotkałem z zawodniczką, która nie tylko była niepełnosprawna, ale też była albinoską i cudem przeżyła, bo pochodziła z tego regionu Afryki, gdzie bycie albinosem traktowane jest właśnie jako kara dla całej rodziny. W związku z tym te rodziny ukrywają taką osobę. Absolutnie nie wypuszczają na światło dzienne, bo też mogą być zlinczowane, ukamienowane. To jest oczywiście Afryka. Ta dziewczyna trafiła do Europy, chyba do Francji i tam zaczęła się kariera sportowa. Ale mówię, że nawet w Polsce zdarzają się przypadki, gdzie osoba niepełnosprawna jest chowana przed światem. Czy to, bo rodzina się wstydzi, czy też rodzina myśli, że najlepsze, co może zrobić, to ochronić kloszem w jednym biedne, niepełnosprawne dziecko ochronić przed światem. Tymczasem najlepszą metodą jest właśnie otworzyć je na świat.
I to chyba się coraz bardziej dzieje w tych tak zwanych naszych czasach, co rzeczywiście napawa pewnym optymizmem. Boleję nad tym, że nie wszystkie historie tu przywołamy, a każda jedna to jest historia na film, serial fascynujący ze zwrotami akcji i z happy endem, bo te szczęśliwe twarze herosów zdobywających kolejne medale, to rzeczywiście jest historia przepiękna. Dodajmy na koniec, puentując, to my uczmy się od nich, to my dajmy sobie pomóc, patrząc na historię ich życia i na to, co potrafili zrobić w tak, wydawałoby się, ostatecznie dramatycznych okolicznościach.
Dokładnie tak. Dla mnie od początku oni właśnie się stali taką inspiracją i też dlatego zacząłem najpierw pisać reportaże, potem po prostu jeździć jako atasze prasowy, a robię to społecznie i robię to z czystej przyjemności, bo ja tutaj uważam siebie za największego wygranego tej współpracy, bo najwięcej na tym korzystam. Móc ogłosić światu właśnie kolejną taką historię, takiego triumfu nad sobą, nad własnymi słabościami. To jest coś najbardziej motywującego, co tylko może być w zawodzie dziennikarza.
A ja przyznam,
cieszę się, że te historie inspirują coraz więcej ludzi w Polsce i że też, co tu dużo mówi, coraz więcej ludzi w Polsce chce oglądać i traktuje nie jako jakiś freak show zawody niepełnosprawnych, tylko naprawdę zawody spektakl sportowy do oglądania. Na sam koniec powiem, byłem dumny, że aż 7 tysięcy osób przyszło w Krakowie na mecze reprezentacji Polski na stadionie Krakowi w Amfutbolu. To chyba była największa frekwencja w Polsce na zawodach osób z niepełnosprawnością. I się nie zawiedli, bo to było show.
A ja tak na koniec przyznam, że niejedną łzę uroniłam czytając i pana relacje na Twitterze i te obszerniejsze relacje, reportaże, teksty, bo to rzeczywiście są przegenialne historie. Bardzo państwa zachęcamy, żeby iść tymi tropami, zobaczyć tych ludzi i skłonić przed nimi głowę, bo to naprawdę wielcy sportowcy, fenomenalni ludzie. Za dzisiejsze spotkanie prześlicznie dziękuję, bolejąc, że ono się już musi skończyć. Był z nami Michał Pol, dziennikarz sportowy, a dziś przede wszystkim atasze polskich paraolimpijczyków i amfutbolistów. Pięknie dziękuję, panie redaktorze, za
bardzo
to spotkanie.
Bardzo dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15.